Szanowni słuchacze, i znów przechodzimy do domów waszych z tej stacji, aby nadal nieść to wesołe poselstwo o ustanowieniu Królestwa Bożego na ziemi pod panowaniem Chrystusa, Króla Świata, w którym to czasie nie będzie więcej wojen na ziemi, ani chorób, ani smutków, ani żadnych nieszczęść, ani śmierci więcej nie będzie, albowiem te wszystkie złe rzeczy wezmą swój koniec. Na dzisiaj dany będzie odczyt przez mówcę A. Juanda na temat Boski Plan Wieków. Zatem prosimy o łaskawe wysłuchanie. Proszę.
Każdy myślący człowiek wie o tym, że żadnej najmniejszej sprawy czy pracy nie można wykonać bez uprzedniego pomyślenia o niej. Inne zaś wymagają poważniejszego uplanowania ich. Gdy patrzymy na dzisiejszą wprost cudowną i skomplikowaną maszynerię, przyznamy, że o ile więcej myślenia i kombinowania było potrzeba, aby taką maszynę zbudować. Umysły dobrze wyćwiczonych inżynierów były zaangażowane, które obmyśliły każdy najmniejszy szczegół i wygląd takiej maszyny. Potem było wszystko naszkicowane przez nich, oddane dobrze też wyćwiczonym rysownikom i ci wyrysowali miniaturowy wygląd całej takiej maszyny, aby potem inni przeróżni mechanicy taką maszynę zbudowali. Czy wobec tego moglibyśmy przypuszczać, że Pan Bóg nie miał żadnego wspaniałego planu, stwarzając pierwszego człowieka tu na tej ziemi? Ale tak jak to czasem człowiek coś czyni i mówi sobie, jak mi się uda, tak będzie. Czy i Pan Bóg też tak na niepewne, na los szczęścia przystąpił do napełnienia tej ogromnej kuli ziemskiej inteligentnymi istotami na wyobrażenie swoje? Zapewne, że nie, ale musiał obmyśleć w swej wielkiej mądrości wspaniały plan, jak tego człowieka przygotować i wyćwiczyć, aby potem mógł być wiecznym obywatelem i trwać wiecznie tu na tej ziemi, gdyż jest napisane, że Bóg nie stworzył ziemi na próżno, ale na wieczne istnienie, gdyż jest też napisano, że ziemia na wieki stoi, a i człowiek żył będzie na niej na wieki. Gdy zgodzimy się z tym, że Bóg ma wspaniały plan napełnienia ziemi rodzajem ludzkim, to zgodzimy się i z tym, że ten boski plan dozna powodzenia, czyli jak prorok wyraża, że szczęśliwie się wypełni, o czym jest tak napisane. Tak ci będzie słowo moje, które wynijdzie z ust moich, nie wróci się do mnie próżno, ale uczyni to, co mi się podoba i poszczęści mu się w tym, na co je poślę, mówi Bóg. Jest to zapisane w proroctwie Izajasza, rozdział 51, wiersz 11. Gdy mówimy o planie Bożym, mamy na myśli coś więcej, aniżeli tylko jeden szczegół. Architekt, kreśląc plan lub szkic budynku, rozmierza całość na podziale piętr i pokoi, umieszczając we właściwym miejscu drzwi, okna, przewody elektryczne itd. Jeżeli rozkład piętr nie jest jednakowy w całym budynku, to szczegóły dotyczące się jednego piętra nie będą harmonizowały ze szczegółami drugiego. Lecz to wcale nie znaczy, że architekt jest niekompetentny lub że jego plany i specyfikacje są sprzeczne jedne z drugimi. Boski plan, podobnie jak plan budynku, składa się z wielu części. Zamiast piętr znajdują się w nim podziale na okresy i wieki, a we wszystkich tych okresach boski plan stale rozwijał się ku zupełnemu wypełnieniu. Gdy już zostanie w zupełności dokonany i wszyscy zobaczą chwalebne jego rezultaty, dopiero wtedy będą mogli ocenić sprawiedliwość, mądrość, miłość i moc Boga, Stwórcy nieba i ziemi. Liczne szczegóły i zarysy tegoż planu, chociaż różnią się między sobą, są jednak w najzupełniejszej harmonii z całością. Z tego wynika, że w badaniu Pisma Świętego koniecznym jest wiedzieć, jak stosować obietnice i proroctwa, bo inaczej zachodzić będą sprzeczności. Ta część planu Bożego, wykonana przed pierwszym przyjściem Jezusa, była odmienna od tego, co Bóg uczynił później, a także odmienna od tego, co rozwija się teraz, a i co ma być dokonane w przyszłości. Jako ilustrację zauważmy drugi psalm, w którym znajduje się proroctwo stosujące się do Jezusa jako Mesjasza, gdzie Bóg Stwórca mówi do swego umiłowanego Syna Jezusa tak: żądaj ode mnie, a dam ci narody jako dziedzictwo Twoje, a posiadłość Twoją granicę ziemi. Potrzesz ich laską żelazną, a jako naczynia zduńskie pokruszysz ich. Psalm 2, od 8 wierszu. Przy pierwszym przyjściu swoim Jezus nie miał tego żądania, aby mu były poddane narody pod jego panowanie. A to dlatego, iż Jezus wiedział, że dopiero przy wtórnym jego przyjściu to się stanie. Gdyby ktokolwiek w swojej nieświadomości próbował stosować to pismo do pierwszego przyjścia Jezusa, popełniałby wielką omyłkę, twierdząc, że Jezus już króluje nad narodami, a w rzeczywistości tak nie było. Wszystkie też ludzkie złości, morderstwa i wojny ubiegłych wieków potrzeba by przypisać Jezusowi jako królowi, co jak wiemy, nie Jezus, ale szatan był we władzy i panował nad narodami aż jeszcze do dziś. Stąd też zrozumienie czasów i okresów jest bardzo ważną rzeczą, gdzie i do jakiego czasu należy pewne pisma stosować. Jeszcze jako ilustrację przytoczymy dwie obietnice Boże jako nagrody dla tych, którzy mają być zbawieni. I pierwsza z nich czytamy o niej w te słowa, słowa Jezusa: idę, abym wam zgotował miejsce, a gdy odejdę do nieba i zgotuję wam miejsce, przyjdę za się i wezmę wam do siebie, abyście gdzie ja jest i wy byli ze mną. Druga zaś obietnica mówi tak: pójdźcie błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo zgotowane wam od założenia świata. A teraz, gdybyśmy te dwie obietnice próbowali stosować w jedno miejsce, mielibyśmy sprzeczność, ponieważ jedna była przygotowana już od stworzenia świata, czyli przy stworzeniu Adama, zaś druga, Jezus wstępował dopiero do nieba 4000 lat później, aby ją przygotować. Zatem te dwie obietnice odmiennych dwóch nagród mają też i dwie odmienne klasy ludzkości, którzy dostąpią tego dwojakiego zbawienia. Jedna klasa, małe statko, jak Jezus powiedział, jego kościół z okresu wieku ewangelicznego, otrzyma nagrodę niebieską w niebie, gdzie to Jezus wstępował do nieba, aby im ją tam przygotować. Zaś druga nagroda żywota wiecznego ziemskiego była przygotowana już dawno przedtem przy założeniu świata. Tej nagrody dostąpią wszystkie narody w przyszłym Królestwie Chrystusowym. Żywot wieczny na ziemi, taki jaki otrzymał Adam, ale przez grzech go utracił, a przez Chrystusa będzie znów przywrócony. To królestwo, które było dane Adamowi przy założeniu świata, obejmowało w sobie żywot wieczny, doskonałość fizyczną i moralną, łączność z Bogiem, raj na ziemi i panowanie nad ziemią i nad wszystkim, cokolwiek się na ziemi znajdowało, i te wszystkie stracone przywileje będą znów ludziom przywrócone. Te same obietnice Bożego zbawienia możemy jeszcze wyrazić w naszych słowach zrozumiałych i popularnych jako to: zdrowie, życie, szczęście, dobrobyt, pokój, wieczność, niezakłócona miłość bliźniego, miłość Boga i w ogóle wszystko dobre, które jakim tylko słowem moglibyśmy je wyrazić, bez najmniejszego zaćmienia złego, będzie udziałem wybawionej ludzkości po wieczne czasy. Wnikając w boski plan zbawienia rodzaju ludzkiego, możemy zauważyć, że cały ten okres czasu od stworzenia aż do jego zupełnego wybawienia z śmierci do żywota podzielony jest na trzy wieki, czyli trzy okresy czasu. I w każdym tym okresie Bóg wykonywał inną część swego planu. W wieku żydowskim Bóg wykonywał inną część, w wieku ewangelicznym też inną, zaś w przyszłym, czyli trzecim okresie, Bóg wykona końcową i bardzo ważną część tyczącą się ostatecznego wyzwolenia śmierci do żywota. Zmartwychwstanie wszystkich umarłych będzie zadziwiającym cudem boskiej mocy i wielką sensacją, a także i zaopatrzenie wszystkich miliardów ludzi będzie się odbywać w taki sposób, jaki dziś nikomu na umysł nawet nie wstąpiło. Pod zarządzeniami tegoż Królestwa Bożego pokój i zrozumienie będzie ustanowione pomiędzy narodami, a samolubstwo będzie wykorzenione z serc ludzkich. Zamiast samolubstwa miłość do bliźniego będzie główną podnietą ludzkich działalności. Każdy będzie się starał, aby bliźniego obdarzać tym, co najlepsze, a nie by go wykorzystać, jak to często dzieje się obecnie. W taki sposób wszelkie powody do zamieszań i nieporozumień będą usunięte na zawsze. I jak jest napisane, że będą jeść ubodzy i nasycą się, chwalić będą Boga ci, którzy Go szukają, mówi prorok Pański. Chorób tam więcej nie będzie, jak to pisze prorok Izajasz w 33 rozdziale, 24 wiersz. Ani rzeczy żaden z obywateli zachorowanym. Lud, który będzie mieszkał w nim, uwolniony będzie od nieprawości, gdyż nieprawość i grzech rodzi śmierć. Łzy także będą otarte z wszystkich ucz, a śmierć będzie pochłonięta w zwycięstwie, jak czytamy w Księdze Objawienia, rozdział 21, wiersz 4. I otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich, a śmierci więcej nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani boleści nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy, wszystkie złe, przeminęły. Wszystkie te błogosławieństwa i wiele innych wkrótce staną się rzeczywistością dla wszystkich żyjących ludzi na ziemi. W wieku tym przyszłym wszyscy zmartwychwstaną, jak sam Chrystus powiedział. Nie dziwujcie się temu, gdyż przyjdzie godzina, w której wszyscy są w grobach, usłyszą głos Syna Bożego i wyjdą. Ci, którzy dobrze czynili, na powstanie żywota, ale ci, którzy źle czynili, na powstanie sądu, czyli na przeprowadzenie reformy swego życia. To królestwo wypełni pożądanie wszystkich narodów, a cała ziemia będzie się radować obfitością zbawienia Bożego.
Kończymy nasze krótkie przemówienie i prosimy uprzejmie nastawić radioodbiorniki w przyszłą niedzielę o tym samym czasie z tej przyjacielskiej rozgłośni, aby w dalszym ciągu wysłuchać tego wesołego poselstwa o ustanowieniu Królestwa Bożego, przez które Wszechmogący Bóg będzie błogosławił wszystkie narody ziemi. Do tego tematu polecamy książkę pod tytułem Boski Plan Wieku i prosimy adresować Polish Bible Student Association, Post Office Box 5455, Chicago, Illinois 60680. Kończąc, żegnamy szanownych radiosłuchaczy, wszystkich i wszędzie do następnej niedzieli słowami Chrystusa Pana, pokój Wam.